Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie, to jest audycja Srebrne pokolenie. No i w kwietniu oczywiście tradycyjnie rozpoczynamy aktywności, bo niedługo, tak naprawdę przed nami za 2 tygodnie, długi weekend, majówka. W kwietniu też Państwo pewnie chcecie przygotować siebie, swoje nogi, kręgosłupy, ciało, organizmy do sezonu. Ze mną dzisiaj goście, bo jestem w wyjątkowym miejscu, jestem przed salą rehabilitacyjną w Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie. Pan fizjoterapeuta, znany Państwu już, pan Maciej Ulenberg i podopieczny pana Macieja, pan Kuba Jakubczyk, też pewnie Państwu znany.
Dla przyjaciół, dla świata sportu, turystyki i przygody jestem Kuba.
Trzeba zadbać o nogi, konkretnie o kolano, prawda?
Zgadza się. Wypadki chodzą po ludziach. Jestem w jakimś sensie weteranem pasji narciarstwa. No i w zeszłym roku na takich łagodnych stokach wjechało we mnie stworzonko takie małe, 11-letnie. No i efekt jest taki, że miałem wywalony staw, mega zwichnięty staw i teraz się rehabilituję. Bo jeszcze, mimo że jestem przedstawicielem tej Silver Generation, chciałabym jeszcze coś przeżyć i uszcząć z tego życia, z tej adrenaliny.
Silver Generation, czyli nasze, znane Państwu, srebrne pokolenie, nasza audycja. Panie Kubo, ale jest Pan też znaną postacią w środowisku. Człowiekiem, który się wspinał, który chodził po górach.
Pracowałem na uczelni 42 lata i od pewnego momentu uznałem, że moje przygody osobiste nie wystarczają. Chciałem się z nimi dzielić. Założyłem klub Adventure Club, klub przygody i robiliśmy tam różnego rodzaju sporty ekstremalne. Wspinaczka, żeglarstwo morskie, nurkowanie, spadochrony itd. Co komu gdzieś tam duszy grało, co staraliśmy się realizować. Jeśli wolno, to przypomnę, że w sumie przez tam gdzieś 15 lat, może 20, byliśmy na wszystkich kontynentach, spinaliśmy się na najwyższe góry 7 kontynentów i studenci postawili tam stopy. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, ale też zaprzyjaźnieni studenci z Akademii Medycznej, z Politechniki. Pływaliśmy na wszystkich morzach, oceanach, no i wiele innych rzeczy, ale to już nie chciałbym powtarzać.
Ale proszę powtarzać, bo tak naprawdę celem też naszej audycji jest aktywizowanie ludzi, którzy skończyli 60 lat, mówiąc krótko, mają trochę więcej czasu i chcieliby cokolwiek porobić jeszcze ze swoim życiem.
Miałem wspaniałych nauczycieli, którzy pokazywali kierunek, który należy iść, żeby żyć godnie.
Pełną piersią. I zaczął pan jako 20-latek chodzić po górach.
Dokładnie, tak. Wcześniej były sporty ekstremalne, skoki spadochronowe, szybownictwo, sporty lotnicze i potem dochodziło coś nowego. Byłem również zawodowo niejako sportowcem. Jestem trenerem judo, wcześniej byłem zawodnikiem. No i tak na wszystkie sposoby chciałem inspirować młodzież do aktywności ruchowej. No bo to jest jeden z faktorów ich szczęścia, dopamina, serotoniny i tak dalej. No i poznawania świata. Dzięki temu, mimo że jestem prostym chłopakiem, zwiedziłem cały świat.
Ja tak jak patrzę na pana, to widzę to szczęście w oczach, ale obok mnie siedzi fizjoterapeuta, pan Maciej Ulenberg i przysłuchuje się też naszej rozmowie. Ja ciekawa jestem tak naprawdę, panie Maćku, na ile sport, na ile aktywność fizyczna, na ile to nadwyrężanie jednak mimo wszystko tych swoich kolan, łękotek, rzepek, stawów skokowych, stóp w górach na przykład przy wchodzeniu i przy schodzeniu. Kuba musiał to wszystko odczuwać. Może o tym wiedział, nie wiedział, ale kto z nas, powiem szczerze, zastanawia się nad tym, kiedy ma do przejścia drogę na Rysy albo Orlą Perć. Każdy musi wejść, zejść. Cieszymy się wtedy. Pewne sytuacje trudne, zdrowotne przychodzą później, po 60, a czasami nawet wcześniej. Co pan o tym myśli? Chodzi pan po górach? Ma pan taką aktywność też?
Zdarza się, że chodzę po górach. Nie jest to może moja ulubiona forma aktywności, ale w ramach zwiedzania nowych miejsc jak najbardziej. Na początku musimy rozróżnić formy aktywności fizycznej. Jeżeli to jest aktywność fizyczna rekreacyjna, ona jest jak najbardziej zdrowa i jak najbardziej polecana i przeze mnie i generalnie przez fizjoterapeutów. Natomiast jest też aktywność fizyczna wyczynowa. Tu już mówimy o sporcie i aktywność fizyczna wyczynowa zawsze generuje kontuzję, bo przy aktywności wyczynowej moim celem jako sportowca jest przekraczać granice wytrzymałości organizmu, siły organizmu, więc takie przekraczanie granic zawsze będzie generować kontuzję.
Jako byłeś zawodnik judo, doświadczyłem wielokrotnie różnych kontuzji. Potem w czasie rekonwalescencji, żeby nie siedzieć bezczynnie, poszedłem w góry i zacząłem się spinać. I wszędzie w zasadzie, czy na nartach, ta kontuzja, którą doznałem, to nie był efekt mojej jakiejś niedyspozycji czy braku kompetencji, tylko że w przypadku ktoś tam we mnie wjechał i mi wywalił ten staw, ale tak czy siak to trzeba naprawić, żeby ruszyć dalej, mimo tych swoich 75+. Ja chciałbym jeszcze pojechać w Himalaje, płynąć gdzieś tam na żaglach. No i niedawno zresztą zgłosiła się duża grupa medyków, którzy chcieliby ze mną pojechać na trekking w Himalaje. Więc zawsze są wyzwania.
Zawsze stoję w kolejce do tej wyprawy, panie Kubo, i zawsze jestem na końcu tej kolejki, ale przypomnę panu tą rozmowę i jak będziecie jechać, to oczywiście się zgłoszę. Natomiast my o kontuzji kolana porozmawiamy jeszcze za chwilkę i z fizjoterapeutą, i z panem, ale jeszcze w tej pierwszej części rozmowy chciałam pana zapytać, czy zawsze to było tak, że pan był takim żywym organizmem, aktywnym organizmem, że zawsze chciał się pan ruszać, bo przyzna pan, że i w wieku 20, 30, 40 lat są różne osoby, a potem po 60, po 70 te osoby żyją tak, jak żyły za młodu. Trudno mi się dziwić, że pana ciągnie w Himalaje po 75 roku życia, skoro pan całe życie to robił.
Najstarszy człowiek, który szedł na Mount Everest, ma 85, ale każdemu jego Everest. To nie musi być od razu najwyższa góra, ale to wystarczy jakieś wzgórze, nawet na nasza łysa góra. Jeżeli ktoś wyjdzie na przykład na kijach w formie Nordic Walking, to będzie zmęczony. Pojawią się serotonina, dopamina, te hormony szczęścia. Natomiast
cieszę się, że powiedział pan o łysej górze, bo my jesteśmy w Sopocie. Tutaj tu jest dużo ludzi, którzy potrzebują tego ruchu, którzy potrzebują tej dawki właśnie hormonów szczęścia i tego ruchu. Pewnie jest morze, no nad morzem też jest najprościej pochodzić, ale warto też się troszeczkę powspinać, troszeczkę poużywać tych mięśni. Oczywiście mówimy o tych ludziach, którzy mogą to robić, panie Maćku. Zwracam się teraz do fizjoterapeuty, bo nie wszyscy przecież mogą się ruszać, nie wszyscy mogą nagle po 75 roku życia wziąć kijki i pójść na łysą górę.
No na pewno, jeżeli ktoś przez dłuższy czas nie uprawiał aktywności fizycznej, może to być zbyt duże wyzwanie. Na pewno warto się do takiej wyprawy odpowiednio przygotować. Na początek ćwiczenia w domu, na rozruch. Później spacery wokół miejsca zamieszkania. Jak jest możliwość, jakieś parki, skwery zielone, jak najbardziej spacerować przy zieleni. Mózg człowieka jest tworem zadaniowym. Jeżeli postawię sobie jakieś zadanie i je wykonam, mózg automatycznie mnie nagrodzi. Wykonałem zadanie, które sam sobie postawiłem. Więc tak jak już tutaj pan Kuba mówił, wykonywanie zadań, które sobie postawimy, dajmy na to wejście na szczyt. Jeżeli wejdę na szczyt i zejdę, wykonałem zadanie, które sam sobie postawiłem, mózg automatycznie mnie nagrodzi. To są właśnie te dopamina i serotonina, o których mówił pan Jakub.
Panie Jakubie, czuł pan jako 20, 30, 40-letni mężczyzna potem takie właśnie uczucie radości? Zastanawiał się pan w ogóle nad tym, co pan wtedy czuje? Czy po prostu chodziło o to, żeby gdzieś pójść, coś zrobić, coś zobaczyć, pobyć z ludźmi bliskimi? Czy zastanawiał się pan wtedy, że coś jest takiego jak na przykład hormony szczęścia w ogóle, serotonina, dopamina? Bo to są takie nazwy, które pojawiają się później w naszym mózgu. My najpierw się zwyczajnie cieszymy. Jesteśmy szczęśliwi i nie wiemy, z czym się to wiąże.
Na początku ten imperatyw poruszania się, podążania za przygodą jest prosty. Chcemy zobaczyć, co jest za horyzontem, więc chodzimy, jedno wzgórze, drugie i tak dalej. Z czasem odkrywamy inne kraje, inne kontynenty. W moim przypadku rzeczywiście kontynenty mnie uwodziły jak piękna kobieta i chciałem zobaczyć jeden kontynent, drugi. Na każdym kontynencie jest coś niebywałego, nie do opisania. Jak leciałem na Antarktydę, wydawało mi się, że na tym kontynencie poza śniegiem, lodem nie ma niczego ciekawego, a tam jest taka energia, która też człowieka jakoś tak powala wręcz. I na swój własny rachunek przyjąłem taką opcję, primo vivere, deinde de filozofari. Najpierw żyć, potem filozofować. Ja przyłożyłem ten aspekt fizyczny, ruchowy, nad filozofowanie i tak dalej, bo na to przyjdzie czas, chociaż napisałem jedną książkę, może jeszcze wydam drugą, żeby pokazać ludziom, że to doskonale jak konweniuje, razem się to łączy, czyli rozwój ciała i rozwój ducha.
A ta książka, to jaki to tytuł?
12 lat temu, z okazji 25-lecia Adventure Club na Uniwersytecie Gdańskim, wydaliśmy taką książkę. To był zbiór esejów, reportaży pod tytułem Na drodze przygody. I 50 studentów, przyjaciół, pracowników uczelni pisało o swoich przeżyciach. Bo co innego przeżycia takie lakoniczne moje, takiego starego repa, a co innego ktoś idzie na świeżo wspinać na Mont Blanc, albo nawet na Łysą Górę, czy na Giewont i on jest zachwycony i widzi, że ten ruch, ta aktywność ruchowa przynosi mu dużo szczęścia, zadowolenia.
My rozmawiamy dzisiaj z panem Kubą Jakubczykiem, himalajstą, alpinistą, szefem klubu Adventure Club w Trójmieście i z fizjoterapeutą Maciejem Ullenbergiem o aktywności i o tym, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem aktywności takiej wyczynowej, a aktywności takiej czysto amatorskiej, dającej tylko i wyłącznie przyjemności. Rozmawiamy też o kontuzjach, bo pan Kuba jest świeżo po operacji kolana, więc w drugiej części audycji zostańcie państwo z nami. Porozmawiamy właśnie o tym, jak rehabilitować te wszystkie nasze poskładane kolana, biodra, ramiona i dlaczego tak ważna jest rehabilitacja. To była pierwsza część audycji. Zostańcie państwo z nami.
Srebrne pokolenie.
Witam Państwa po przerwie. To jest audycja Srebrne Pokolenie. Rozmawiamy dzisiaj z fizjoterapeutą z Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie, panem Maciejem Ulenbergiem. Witam jeszcze raz serdecznie.
Dzień dobry.
I z panem Kubą Jakubczykiem, człowiekiem, który wspinał się po górach, jeździł po różnych kontynentach, pływał, szefował też klubowi Adventure Club Uniwersytetu Gdańskiego. Ten klub już nie istnieje, prawda, panie Kubo?
Że nie istnieje, że nikt nie podjął rękawicy, tak.
Ale my spotykamy się tutaj dzisiaj nie w górach, nie w dolinach, nie w schronisku, tylko w sali rehabilitacji. Pana kolano to jest już sprawne kolano, ale ono uległo kontuzji.
No w połowie sprawne, ponieważ w wyniku kontaktu bezpośredniego z innym narciarzem doznałem mega zwichnięcia. Kolano jest w 50% zrehabilitowane, to znaczy są zrekonstruowane więzadła poboczne, więzadło krzyżowe przednie, tylne. Pozostają jeszcze dwie płaszczyzny, ale myślę, że za jakiś rok już będę się czuł na tyle dobrze, że tak prawie jak moi starsi koledzy, którzy po wypadkach wracali do swoich zajęć, do swoich przygód. Na przykład 70-paroletni kolega skacze na spadochronach, jeździ na nartach, więc myślę, że można. Przy odpowiednim nastawieniu zdrowie tkwi w głowie też, prawda, panie Maćku?
Zdecydowanie. Jest bardzo ważnym aspektem.
Pan był na nartach w ubiegłym roku i tam się wydarzył po prostu wypadek. Ktoś w pana wjechał.
Dokładnie tak. Wjechało we mnie takie małe stworzonko, 11-letnia dziewczynka, która wywaliła mi przy odpowiednich tam układach kostnych, wywaliła mi to kolano. No cóż, trzeba iść do przodu. Trzeba się zrehabilitować. Dzięki pomocy czy wsparciu tak wspaniałych rąk jak pan Maciek, reszta tutaj jest wielu znakomitych fizjoterapeutów, rehabilitantów.
Panie Maćku, jaka to była kontuzja? Zerwanie więzadeł krzyżowych, czy coś z rzepką, z łękotką? Jakie mogą być kontuzje, które dotyczą kolana?
Kontuzji tak naprawdę może być wiele. Mogło dojść do zwichnięcia stawu, czyli wypadnięcia kości z miejsca, w którym powinna być, mówiąc najprościej. W związku z tym przemieszczeniem zerwały się więzadła.
Wszystko, co było w tym stawie, zostało zniszczone. Jakby to było zderzenie z jakimś ratrakiem. No ale powolutku myślę, że przynajmniej w części da się to zrekonstruować. Właśnie tak często się zdarza, że to nie muszą być bardzo dynamiczne zderzenia czy spotkania. Tu był szczególny układ taki kątowy. Byłem w pozycji płużnej, no i wystarczyło kilka kilogramów siły, które zadziałały w odpowiednim kierunku i staw wyleciał. Przy okazji się zerwały te więzadła, o których mówił pan Maciek, łąkotki. Trzeba zwrócić uwagę, że mimo wszystko, mimo że się dobrze czuję, to jednak natura zaczyna nas niestety zjadać.
Ale wróci pan na narty, widzę
oczywiście,
to po oczach.
Oczywiście, nie tylko na narty, ale myślę, że wrócę też przynajmniej z przyjaciółmi na trekkingi w Himalaje.
Ta operacja kiedy miała miejsce?
Dokładnie 14 miesięcy temu. To już jestem po drugiej operacji. Pierwsza załatwiła rekonstrukcję tą części przyśrodkowej, a druga operacja miała miejsce 2 miesiące temu. To były rekonstrukcje przy pomocy takich alograftów, takich sztucznych więzadeł, prawda? Więzadła krzyżowego przedniego i tylniego.
To się wszystko robi w Trójmieście, w trójmiejskich szpitalach?
No, coraz więcej mamy doświadczonych operatorów, jak również dochodzą roboty. Bez problemu tu się załapałem, bez żadnego lobbingu. Przyszedłem, zgłosiłem się i zostałem zaopiekowany.
Czyli rozumiem, że po takiej operacji należy zrobić coś takiego jak rehabilitację. I na czym polega taka rehabilitacja, panie Macieju, od razu po operacji? Ile musimy odczekać, bo to kolano też się musi wygoić?
Tak naprawdę rehabilitację możemy zacząć od razu po operacji. Tylko wiadomo, musimy zastosować gradient ćwiczeń. Nie można od razu, że tak powiem, wrzucić pacjenta na głęboką wodę i kazać mu ćwiczyć z obciążeniem, bo to byśmy więcej krzywdy narobili. Pierwsze rzeczy, na które zwracamy uwagę, to praca na stawach, które sąsiadują ze stawem operowanym. Żeby utrzymać pracę mięśni, nie prowokując dolegliwości bólowych i nie prowokując traumatyzowania tego stawu, który uległ kontuzji.
A jakie stawy sąsiadują tutaj, na przykład przy kolanie?
Staw skokowy i biodro.
To tutaj te musimy wzmocnić.
Na początku tak. Na początku jest to praca na stawach sąsiadujących, bo istnieje takie zjawisko, które się nazywa synergia. Polega to na tym. Pracuje tak jakby aktywnie na jednym mięśniu, a odruchowo napinają się mięśnie sąsiadujące.
Tak, na przykład jeżeli będziemy ćwiczyli, wzmacniali mięśnie łydki, to jest tak zwane drugie serce, które pomaga, wspomaga krążenie krwi w układzie. I w związku z tym na pewno to pomaga przy usuwaniu obrzęków, prawda, panie Maćku? Obrzęków krwi, jak również limf.
Proszę bardzo, nie wiem, czy państwo wiedzieliście o tym, że łydki odgrywają tak ważną rolę, panie Macieju.
Tak, zgadza się. Polega to na tym, że mięśnie, które pracują, czyli skurczają się i rozkurczają, przepychają krew w żyłach. W żyłach nie ma takiego ciśnienia jak w tętnicach, a jednak trzeba pokonać pewną odległość. całość, od nóg, od stóp, od łydki, od kolana, czy generalnie od kończyny dolnej, do serca, żeby ta krew znowu się natlenowała. Taka praca mięśni, które powodują skurcz i rozkurcz, przepycha wszystkie zastoje. Jest to tak zwana pompa mięśniowa.
Pana boli to kolano teraz?
Nie, w tej chwili nie boli, tylko muszę wzmacniać siłę mięśni, musi się wzmocnić mięśnie na obwodzie, jak również przy takim wysiłku.
Po takim czasie musimy wzmocnić mięśnie, żeby miały wystarczająco dużo siły do swojej podstawowej funkcji, czyli podpór.
Jakieś ćwiczenia w obciążeniu?
Z obciążeniem, no bo jednak trzeba wygenerować trochę siły, żeby mięsień zapracował, ale to są też ćwiczenia tak zwanej stabilizacji, bo pierwsza rzecz to jest siła, ale druga rzecz to jest kontrola. Co z tego, że będę mógł na nodze podnieść samochód, jeżeli nie będę umiał ukierunkować tego ruchu? Wykorzystuję swoje ciało jako opór, bo mogę przyłożyć ten opór pod odpowiednim kierunkiem i z odpowiednią siłą, ale wykorzystujemy też do tego ciężarki, gumy oporowe, taśmy oporowe.
Rower.
Przyrządów jest pełno.
Lubię taki wysiłek bardziej na wyższym poziomie. W związku z tym rower robię przysiady tuż pod progiem bólowym, tak żeby nie przedobrzyć, jak wspominał nasz tutaj znakomity rehabilitant.
Ale trochę boli, jak pan ćwiczy?
Jeżeli pokonuję odpowiedni poziom, powiedzmy, angażowania mięśni, to tak. Także ja muszę to świadomie wybierać, żeby nie przedobrzyć, żeby nie było bez ruchu, bo bez ruchu zabija, doprowadza do zaników mięśniowych, natomiast nie może być za wysoki, więc musimy znaleźć pewne optimum.
Niektórzy ludzie po operacjach, po zabiegach chcą spokoju, a w ogóle nie chcą dotykać do operowanych kończyn, albo ramion, albo bioder. Ma pan też takie przypadki, że się po prostu boją, mają jakiś taki opór psychiczny?
Tak, to jest bardzo częsta sytuacja. Wtedy niestety, może istety, z fizjoterapeutów stajemy się też trochę takimi psychoterapeutami, bo musimy najpierw wytłumaczyć, co będziemy robić. Po pierwsze, żeby pacjent wiedział, co będzie z nim robione, co będzie się z nim działo, a po drugie, budujemy zaufanie. Nie ma skutecznej terapii bez zaufania między terapeutą a pacjentem. Jeżeli pacjent nie będzie mi ufał, to on się nie podda moim technikom i nie będzie to skuteczne.
Panu było potrzebne takie wsparcie psychoterapeutyczne, rozmowa z psychoterapeutą, z psychologiem. Czy pan sam wiedział, że chce się pan stać jak najbardziej sprawną osobą po zabiegu?
Doceniam oczywiście udział tutaj kadry lekarsko-rehabilitacyjnej czy fizjoterapeutycznej, ale ja sam w jakimś sensie jestem, no przynajmniej w połowie fachowcem, ponieważ skończyłem AWF, kończyłem również podyplomowe studium z odnowy biologicznej, kiedyś to się nazywało tak, ale to była rehabilitacja traumatologa, kinezyterapia, więc ja z grubsza wiem. Wprawdzie jest to wiedza już troszeczkę przestarzała, ale wspólnie jak tutaj modyfikujemy to i staram się wykorzystywać te zasoby wiedzy, umiejętności jako zawodnik były, jako były trener, w związku z tym dajemy sobie radę.
Czyli pan wie mniej więcej, co pana boli, dlaczego jakiś skurcz następuje, dlaczego jest ból kręgosłupa. Umie pan to nazwać, umie pan wskazać przyczynę tego bólu?
Myślę, że tak. To może nie skromne, ale tak. Jak robiono mi tą drugą operację artroskopii, to poprosiłem operatorów, żeby mi pokazali na monitorze, jak to wygląda. Jeżeli się miał okazję stwierdzić, czy porównać tą wiedzę, którą kiedyś nabywałem na zajęciach z anatomii, fizjologii i tak dalej, z tym, co widziałem na obrazie monitora.
Kolano ma pan własne, tylko tyle, że zrobiona jest artroskopia.
Tak, ten system mięśniowo-więzadłowy podlega rekonstrukcji i rehabilitacji.
Przypomina mi się teraz przypadek podczas olimpiady Lindsay Vonn.
No, to jest przypadek bardzo ciężki. To jest niezwykle twarda dziewczyna, która mimo różnych urazów i tak dalej, spieszyła się z tą rekonstrukcją, wykorzystując cały aparat, wiedzy i tak dalej. No i wystartowała w olimpiadzie. Pech, że zawadziła, nie pojechała za blisko tyczek, że zawadziła, no ją sponiewierało straszliwie. Myślę, że już niestety, mimo jej chęci, ambicji do powrotu do sportu, chyba to się nie uda.
My oglądamy jej filmiki, które ona wrzuca podczas tej rehabilitacji, co robi. Interesujące to wszystko jest. Ona ma ponad 40 lat. Bardzo by chciała wrócić jeszcze do jazdy na nartach. A to jeden z bardziej urazowych sportów.
Nie jest to na pewno sport generujący kontuzję, ale jak każdy generalnie sport wyczynowy będzie generował kontuzję, bo tak jak już mówiłem, to jest przekraczanie granic wytrzymałości i siły własnego organizmu.
Pomyślałam sobie teraz o Djokoviczu, o tenisiście, prawda, który też nie narzeka na brak kontuzji i też wydawać by się mogło, że tenis, taki piękny sport, można powiedzieć zupełnie inny niż zjazdy na nartach, a jednak też bardzo, bardzo dużo kontuzji podczas tego sportu jest.
Dokładnie tak. Pan Maciek wspominał, że sport wyczynowy generuje jednak zwiększone ryzyko różnego rodzaju kontuzji. Jako były zawodnik miałem 8 kontuzji kostnych, ponieważ przy różnych układach, rzutach to są takie ruchy skrętne, dochodzi do, zwłaszcza przy obecności przeciwnika, który nie chce dać się rzucić i tak dalej, dochodzi do przeciążenia, gwałtownych urazów. Podobnie na nartach. To są przy wyczynowym uprawianiu narciarstwa dochodzi rzeczywiście do przeciążeń. To jest samoistne. Ale też są przypadki, jak na drogach. Ktoś jeździ mało kulturalnie, wyprzedza, z zajeżdżać, może dojść do różnego rodzaju wypadków. Ten wypadek mój to jest właśnie taki przykład, ale widzimy na stokach, że jest dużo ludzi, że jest gęsto i czasami ludzie jeżdżą mało kulturalnie. Nie zważając na innych, jedzie czasami na podwójnym gazie.
Czy można się jakoś przygotować do tych miesięcy wiosennych, letnich, do tego naszego aktywnego trybu życia, który sobie wszyscy zimą obiecujemy, że jak tylko będzie cieplej, to my założymy dresy, założymy adidasy i wyjdziemy w teren. Tak jak pan powiedział, bez przygotowania lepiej tego nie róbmy. Oczywiście mówimy o osobach 65-70+, bo chociaż właściwie to jest reguła dotycząca wszystkich, pani Maćko. To przygotowanie, to rozciągnięcie, ta rozgrzewka.
Tak, zdecydowanie. Na każdych zajęciach fizycznych, przez szkołę podstawową, po szkoły wyższe, czy na każdych treningach, pierwsze co robią trenerzy, instruktorzy, rozgrzewka. Rozgrzewka to jest profilaktyka przed kontuzjami podczas treningu właściwego.
Każdy narciarz powinien być przygotowany do wyjazdu na narty. No niestety średni statystyczny narciarz w Polsce jedzie na 6 dni w roku na te narty. Często odrywa się od biurka, jedzie i mu się wydaje, że będzie kozakiem. Niestety to się trzeba przygotować. Te 2-3 miesiące przed wyjazdem trzeba wzmocnić nogi, wzmocnić serce. To zależy oczywiście od rodzaju sportu, ale na pewno do każdej aktywności należy się trochę przygotować.
I jak teraz będzie wyglądała pana rehabilitacja, pana pobyt tutaj w Centrum Opieki Geriatrycznej?
Kilka dni, potem wychodzę i będę się dalej sam rehabilitował. Na pewno będę biegał. Nie stracę kontaktu z tą placówką. Będę się kontaktował z dr Wiewiórkowską, z doktorem Mieczkowskim, no i z kolegami tutaj, bo jakoś tak nawiązaliśmy bliższe kontakty, więc będę starał się wykorzystać wiedzę, umiejętności, no i przy okazji jakby znajomość tematu, żeby dojść do miary dobrej sprawności.
Alpinista, himalaista, narciarz Kuba Jakubczyk opowiadał dzisiaj państwu o aktywności, o urazie, którego doznał, o urazie kolana. Był tutaj dzisiaj z nami też fizjoterapeuta Maciej Uhlenberg. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że zachęciliście państwo, przede wszystkim naszych seniorów, do tego, żeby jednak się ruszać, żeby jednak coś ze sobą zrobić. Nie patrzeć na to, że kontuzja może być, albo zwyczajny nawet skurcz może was, mówiąc krótko, zniechęcić. To się wszystko może pojawić, ale ja myślę, że serce będzie państwu wdzięczne.
Zdecydowanie. Nie można siedzieć w oknie na czwartym piętrze i patrzeć smutno przez to okno, bo to się nic nie dzieje. Trzeba wyjść się ruszyć. Można wyjść nawet z balkonikiem na zewnątrz, do lasu, gdziekolwiek. Mamy mnóstwo takich przykładów, że ludzie mocno doświadczeni przez życie potrafili jeszcze żyć, cieszyć się ze wschodu, z zachodu. Zwykły człowiek w Himalajach, taki prosty człowiek, on wychodzi, najpierw wita słońce, wita drzewo, wita kamień, się cieszy życiem, więc myślę, że trzeba znaleźć te drobne radości.
Podniósł pan ręce podczas naszej rozmowy, tego nie widać, bo to radio, powitał pan słońce, cudownie pan rozłożył ramiona.
To można przytulić świat i drugiego człowieka.
To można zrobić na balkonie swojego domu, podnieść ręce, schylić się, powitać słońce w naszym najbliższym otoczeniu. To taka rada dla tych wszystkich, którzy może nie będą zaraz jeździć na nartach, nie będą się wspinać, ale chcą też jakoś powitać słońce tym ruchem.
Zdecydowanie, nie potrzeba wychodzić do parku. Jeżeli ktoś chce, wystarczy otworzyć okno, zapewnić sobie dostęp świeżego powietrza i wykonać swoją serię ćwiczeń. Zresztą też należy pamiętać, że ruch zastąpi wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.
Bardzo dziękuję. To była audycja Srebrne Pokolenie. Dzisiaj w Centrum Opieki Geriatrycznej, właściwie naprzeciwko gabinetu pani dr Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, która dzisiaj ma pacjentów, dlatego z nami się nie mogła spotkać, ale spotkał się specjalista Maciej Uhlenberg, fizjoterapeuta i pacjent pan Kuba Jakubczyk. Bardzo panom dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Anna Rymbas, kłaniam się. Do widzenia.
Srebrne pokolenie.